Przedwczoraj mnie odwiedził taki mój przyjaciel z dawnych lat, z Lublina. I zobaczyłem u niego taką torbę czarną, z takim fajnym napisem. I pomyślałem sobie, właściwie to jest temat tego, co ja tu chcę powiedzieć. Mianowicie do was. Przeczytajcie sobie. Odwaga, rozwaga o męskiej sztuce życia. Odwaga, rozwaga o męskiej sztuce życia. Nie wiem, czy będę potrafił o tym mówić, ale postaram się. Bo tak myślałem o tym, że co to znaczy my, panowie, w Duchu Świętym żyjący, na czym to ma polegać? Jesteśmy we wspólnocie i tak wyodrębniamy się jako mężczyźni tutaj. Tam mają dziewczyny swoje z Marysią. Natomiast my tutaj i takie słowo na początku, dużo będzie słów zresztą różnych, mianowicie z listu do Rzymian zacznę od 12 rozdziału. Coś, co, no bo wiecie, jesteśmy we wspólnocie, przychodzimy, coś nas łączy, jakaś wiara, poszukiwanie, może zwątpienia, jesteśmy nieraz porąbani jakoś, mamy swoje problemy, zniewolenia różne, jesteśmy razem, mamy wspólnotę, która ma konkretny cel, bo nie ma wspólnoty bez celu. I teraz, no właśnie, co tu chodzi w tym wszystkim? I przeczytam takie słowo, które będzie punktem wyjścia. A tutaj sobie napisałem takie dwa słowa. Zwycięstwo i walka. Żeby było zwycięstwo. Każdy dzień jest zwycięstwem. To śpiewamy często, nie? I to właśnie o to chodzi. Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go. I to szczególnie czuję w takim wymiarze naszym męskim. Mamy odnosić zwycięstwo. Jan Paweł II, gdy przyjechał do Polski w stanie wojennym, właśnie niby ten stan został zakończony, 83 rok, na stadionie wtedy dziesięciolecia, mówił, że jesteśmy wszyscy powołani do zwycięstwa. Wszyscy jesteśmy powołani do zwycięstwa. Mówił w odniesieniu do rocznicy, która była rocznica odsieczy wiedeńskiej, tam Jan III Sobieski, a no właśnie, ale to chodzi o inne zwycięstwo. I walka, która znów toczy się w każdym z nas. Jesteśmy ludźmi walki i czytam takie słowa. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. To jest pierwszy werset. Drugi za chwilę przeczytam. Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą. Mamy ofiarować swoje ciało. Ciało, które mamy takie, jakie jest. Niektórzy ćwiczą, chodzą na siłownię. Niektórzy mają problemy ze swoim ciałem. Wszyscy mają problemy ze swoim ciałem. I zdrowotne. Niektórzy mają problemy z seksem po prostu. Albo trudno opanować. Albo mają te potrzeby ciała. I no jakoś... No właśnie, to ciało twoje masz złożyć w ofierze. Każdy. Jest to możliwe. Przez miłosierdzie Boże, mówi Paweł. Nie mówił do księży, rozumiecie, którzy tam celibat mają uprawiać, ale, bo to wiecie, mówił do chrześcijan z Rzymu, że przez miłosierdzie Boże, aby dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Wszyscy jesteśmy powołani do służby, nie tylko jacyś zakonnicy, misjonarze, księża, ale wszyscy, wy, każdy z nas jest, mamy służyć Bogu. Pytanie jak? Co to znaczy? Mamy być ministrantami? Czy o to chodzi? No właśnie. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Właśnie. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. My żyjemy w świecie i są różne wzorce, różne propozycje w mediach, w internecie, gdzieś tam w telewizji, na billboardach, w towarzystwach różnych, których się obracamy. Są różne wzorce, jak żyć. Jak żyć, jak się zachowywać, różne propozycje, różne projekty życia. I teraz nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Umysł twój musi się przemienić, twój sposób myślenia. Pamiętacie, co powiedział Jezus do Szymona, gdy Szymon nie zgadzał się na... Powiedział, zejdź mi z oczu, szatanie. Zejdź mi z oczu, szatanie. Bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku myślisz. Po ludzku myślisz. To jest właśnie ten sposób światowy, sposób myślenia. Niech to nigdy nie przyjdzie na ciebie, Panie. No. Jesteś szatanem. Zejdź mi z oczu. A przedtem dopiero niedawno usłyszał, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana, bo nie ciało i krew, ale Ojciec z nieba ci to objawił, że jestem Synem Bożym. Nie? No, to jest, zobaczcie, w Ewangelii te dwa wydarzenia są obok siebie, jedno za drugim. Każdy z nas jest taki, że myślimy po ludzku i teraz ma się przemieniać nasz umysł, abyśmy mieli inne standardy, rozumiecie, ewangeliczne standardy myślenia i odniesienia. My w świecie mamy być inni. Kiedyś Billy Graham, jak był w Polsce pierwszy raz w latach 78 roku, pamiętam, to ktoś zapytał go, kto to, jak zdefiniować chrześcijanina, jaka definicja chrześcijanina. To jest inny człowiek, inny. Człowiek, który płynie jakby pod prąd, człowiek, który jest inny. Coś w nim jest, coś w nim jest. Inne standardy, inne odniesienia, inny sposób myślenia. Abyśmy umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Wiecie, to trzeba inaczej myśleć, żeby rozpoznać wolę Bożą, bo to nie takie proste, rozpoznać wolę Bożą. A właśnie o to chodzi, że chrześcijanin to jest człowiek, który chce żyć w Duchu Świętym, bo o tym mówimy. Jesteśmy wspólnotą, mamy coś wspólnego z Duchem Świętym. Tam, gdzie wspólnota, tam Duch Święty jest. I wierzę, że ta wspólnota nie jest z ludzkiego pochodzenia, ale to On zainspirował, że my jesteśmy. I to, że Ty przyszedłeś do tej wspólnoty, to On Ciebie pobudził. Jakiś niepokój serca, że trafiłeś tutaj, ktoś Cię przyprowadził może. I teraz, no właśnie, rozpoznać wolę Bożą. Co jest dobre, co naprawdę jest dobre. Wiecie, diabeł też przychodzi i kusi i mówi, to jest dobre dla ciebie. Tak, to jest dobre. Co Bogu miłe i co doskonałe. Żebyś umiał wybrać to, co jest doskonałe. Nie to, co jest fajne, ale co jest doskonałe. Żebyś umiał właśnie odnaleźć to. I to jest nasz, rozumiecie, to jest wymóg, który stawiamy sobie my jako panowie, mężczyźni. Myślę, że kobiety też, ale ja to mówię w naszym kontekście tutaj męskim, nie? Wiadomo, jesteśmy mężczyźni, kobiety, jesteśmy sobie równi, ale jesteśmy inni. Jesteśmy inni i musimy tę swoją inność rozpoznawać jako dar. Jako dar. Ale też dar w odniesieniu do tej drugiej strony. One są darem dla nas, my jesteśmy darem dla nich. My tworzymy całość. I mamy, odkrywając pewną inność naszą, czy tą identyfikację pewną naszą, tożsamość, musimy budować siebie w tym wymiarze naszym też poszukiwaniu Boga, czy doskonaleniu się w wierze. Pewna formacja duchowości męskiej, jeżeli tak można nazwać. Więc mężczyźni to są ludzie, którzy kładą... No są, to jest intelekt, to jest wiedza, to jest rozum, to jest też pewna synteza. Mówi się, że kobiety są analityczne, że one w szczegółach są świetne i tak one są w drobiazgach dobre, ale potrzebują mężczyzny, który zbiera w całość i jest ten wspólny mianownik, jest ta synteza. Mówi się, że mężczyzna widzi cel, kobieta widzi drogę, widzi szczegóły, żeby nie pogubić się na tej drodze, ale mężczyzna prowadzi. I to jest, my jednocześnie mamy coś w sobie, one mają taką niezwykłą emocjonalność, uczuciowość, wrażliwość, ale my mamy też, nie jesteśmy wcale nieuczuciowi, mamy swoje namiętności, pożądania, zmysły i często ulegamy temu, to nasze oczy, nieraz patrzymy nie tam, gdzie trzeba, nasze porno po prostu, które włazimy i nieraz nie możemy się od tego oderwać, uzależnienie, nasze też brzuchy po prostu rosną nam, bo jemy nieraz więcej niż trzeba i różne sposoby dogadzania sobie i lubimy nawet jak dziewczyny nam dogadzają po prostu, to jest cechą mężczyzny, że mieć dziewczynę, żeby ona koło mnie skakała i mi dogadzała i ten nasz egoizm taki bardzo ciekawy w tym wszystkim jest, a one potrafią oddać się całkowicie. I to doskonalenie też nasze, ta namiętność i pożądanie, które mają iść w kierunku takiego przeniknięcia w Duchu Świętym, aby budować relacje przyjazne, jakie to jest trudne, ale jednocześnie jak ważne, bo jesteśmy w sumie bardzo samotni. To Biblia mówi, nie jest dobrze, aby kobieta była sama, ale Biblia mówi, nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, aby człowiek był sam. Jesteśmy stworzeni dla siebie, potrzebujemy siebie i my tę samotność mamy w sobie. Potrzebujemy przyjaźni i rozbudzania w sobie pewnego współczucia. Bo mówi się twardy, mężczyzna to jest twardy. I musi w tej twardości swojej rozbudzić w sobie, rozumiecie, tę wrażliwość pewną. Jak kiedyś przed laty jeździłem do pewnego więzienia i tam nauczałem, to pewni faceci, bo to byli faceci, tacy więźniowie, wiecie, wyskakiwali w trakcie. Ja początkowo nie wiedziałem, o co chodzi. O co chodzi? Wiecie, dlaczego oni wyskakiwali? Ponieważ coś ich dotknęło i łza im się pojawiła w oku i nie chcieli, żeby ktoś zobaczył z kolegów, że on się wzruszył, że on ma łzę w oku i wyskakiwał tam po prostu. To mi klawisz o tym potem powiedział, że to tak jest. Że wstydzi się chłopak przed chłopakiem, że no, te swoje wrażliwości. Jesteśmy zamknięci, jesteśmy jednocześnie bardzo poranieni. I chodzi o to, że jest w nas jakaś wrażliwość ukryta. Ale co jest ważne? Ważna rzecz to też zdolność, można powiedzieć, podejmowania decyzji. Nieraz jest ta niezdolność, taka abulia, takie po prostu, że człowiek nie potrafi po prostu podjąć decyzję, mężczyzna. Bo on ma wiele takich wahań. Dziewczyna jest gotowa już od razu, a on aż muszę nieraz powiedzieć, słuchaj, no już wypada, żebyś ten pierścionek kupił po prostu i poświadczył się. Nieraz muszę popędzać chłopaków, widzę, że on już, jak to się mówi, przegrzani, a jeszcze nie ma tej decyzji. Więc no właśnie, mężczyzna musi być człowiekiem też, który ma dobre widzenie, ale też i zdolność podejmowania decyzji. I to jest, ta zdolność się kształtuje przez relacje z Bogiem. Przez relacje z Bogiem. Gdy człowiek jest jakby oddalony od Boga, gdy mężczyzna jest oddalony, bo jest wtedy jakby zagubiony, w takiej mgle jest i nie potrafi i boi się. Na tym woreczku było napisane odwaga. Mężczyzna musi być odwaga, ale rozwaga. Rozwaga. Ale odwaga. Ja wiecie, gdy spotkałem księdza Franciszka Blachnickiego w swoim życiu, pamiętam, to był czas komunizmu i ten kapłan miał coś, co mnie zaimponowało po prostu, co mnie jakby pochwyciło. Miał odwagę. On miał odwagę robić coś, czego nie wolno było robić. I on tym, co robił, narażał się nie tylko komunistom, którzy go w różny sposób tępili, jego dzieło było jakby, no, ale jednocześnie on narażał się również hierarchii, bo księża tego nie rozumieli, bo on wprowadzał Sobór Watykański II w życie bezpośrednio po Soborze, a nawet on poprzedzał jakby, w pewnym sensie był prekursorem Soboru, tej odnowy Kościoła. I on miał w sobie coś takiego niezwykłego. Słuchajcie, co jest bardzo ważne? Akceptacja samego siebie. Panowie, my nie akceptujemy siebie. My mamy różne swoje takie, wiecie, słabe punkty. Nie chcę wymieniać, rozumiecie, cielesne punkty i takie psychiczne, takie intelektualne często. I dlatego czujemy się tacy troszeczkę. Wiecie, dla mnie w pewnym momencie było odkrywcze słowo świętego Pawła, które stało się mottem mojego kapłaństwa. Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Jesteśmy jak naczynie gliniane, jesteśmy z gliny. I po prostu, ale jest skarb, jest w tym jakaś moc. Nie moja moc, ale moc Ducha Świętego. I dlatego tak ważną rzeczą jest, aby Ducha Świętego odnaleźć i oddać się Duchowi Świętemu. Wiecie, Jan Paweł II, gdy przyjechał do Polski pierwszy raz, pamiętam, bo byłem tam wtedy, to było poranek zesłania Ducha Świętego przy Kościele Świętej Janny, była msza święta i papież tam powiedział do studentów, że Jego takim ważnym momentem w jego życiu było, jak ojciec jego dał mu do ręki modlitwę do Ducha Świętego i powiedział: słuchaj, odmawiaj codziennie, módl się codziennie do Ducha Świętego. I papież mówi: jestem wierny temu nakazowi, który dał mi ojciec. Pilnuję to i modlę się codziennie do Ducha Świętego. Powiedział to właśnie w zesłaniu Ducha Świętego z samego rana do studentów. I potem ta modlitwa została jakoś później po latach opublikowana. Jest, niektórzy z was ją mają. Modlitwa, którą Jan Paweł II modlił się przez całe swoje życie. Codziennie powierzał się Duchowi Świętemu. Wiecie, co jest jeszcze takim ważnym punktem naszego życia? Mianowicie nasza relacja z Ojcem. Wiecie, żeby odnaleźć siebie, swoją tożsamość, bo trzeba postawić sobie, kim jest mój ojciec i czy chciałbym być podobny do swojego ojca. Kiedyś pewien chłopak, który tu przychodził na spotkania dla zakochanych z dziewczyną i ona mieli się zaręczyć, a ona powiedziała: nie, ja muszę najpierw poznać twojego ojca. I on miał problem i napisał do mnie tak: proszę księdza, ja z ojcem nie rozmawiam od 4 lat. Ja do sądu podałem ojca o alimenty i wypisał tam różne takie rzeczy i na końcu napisał: ona chce poznać mojego ojca, bo czuje ona, tak mi powiedziała, że ja jestem podobny do ojca, a ja nienawidzę ojca i nie chcę być takim jak ojciec. I wielu chłopaków ma bardzo kiepską relację z ojcem. I wiecie, i tutaj musi dokonać się coś, co się nazywa przebaczenie. Przebaczenie. Ja wiem, bo ja też miałem ojca, mój ojciec nie żyje i ja też musiałem dokonać taki akt przebaczenia i można być, dokonuje się uzdrowienie mnie jako mężczyzny przez relację z ojcem. Jeżeli ty odrzucasz ojca, jeżeli twój ojciec jest alkoholikiem, odszedł z waszej rodziny po prostu do innej kobiety, to ty jesteś poraniony i ty to czujesz, niesiesz to na sobie. I musi dokonać się twoje pojednanie z ojcem, przebaczenie ojcu. On tam nadal będzie pił, będzie po prostu, powiedzmy, a może już nie żyje, albo nie wiadomo, co się z nim dzieje. To jednak, wiesz, twój ojciec, ty potrzebujesz uzdrowienia w tej twojej męskości. I często tak jest, że potem mamusia jest, a jeszcze jak jesteś jedynakiem, to po prostu taki jesteś przyssany do matki. Jedynacy to są tacy przyssani do matki po prostu. I zawsze, nawet kiedyś przychodzi do mnie taka matka i mówi: ten, mam takie kłopoty z synem, nie chce mnie słuchać. Ja pytam: ile ma syn? 51 lat. Mówię: chwała Panu, że nie chce słuchać, ale po prostu on ciągle jest przyssany do tej matki po prostu. Więc rozumiecie, musi człowiek się uwolnić. Matki zawsze mają tą miłość tak, że po prostu zawsze będą trzymać przy sobie. I to jest nawet wygodne i może nawet pozostać przez całe życie takim chłopaczkiem. Kiedyś pamiętam na takich rewolucjach dla mężczyzn, jeden z takich, taka para małżeńska nauczali i on powiedział, mężczyzna, ojciec, powiedział tak, że mamy bardzo dużo dorosłych chłopaczków, którzy bawią się różnymi gadżetami i najlepiej jak żona będzie taką jego mamusią. Tak, mają dzieci, ale on właśnie jest mamusia, ta mamusia jest, no właśnie, i trzeba wydorośleć, trzeba stać się mężczyzną. I myślę, że my musimy uczyć się tego. Nasi panowie w naszej wspólnocie, tej starszej, małżeńskiej, rodzinnej, to oni uczą się, oni rzeczywiście doskonalą się w tym, co to znaczy być mężczyzną, mężem i ojcem. Ale to trzeba się uczyć nieustannie, bo po prostu no, gdzieś tam ten chłopaczek jest w nas. Ile wśród mężczyzn jest takich, którzy nie wierzą w Boga, zwątpienie, gdzieś żyją tak, jakby Bóg był gdzieś na marginesie ich życia, albo najlepiej, gdyby go nie było. Formalna wiara i wiara im się kojarzy z przykazaniami i pewnymi prawdami wiary, więc tak bardzo formalny stosunek do Boga. Właśnie, te rekolekcje, które będziemy tu prowadzili, ewangelizacja, jest pod takim hasłem: Gdzie jesteś, dokąd idziesz? Taki tytuł. I właściwie to jest tak trochę po męsku. Gdzie jesteś? Skąd to jest hasło wzięte? Z raju. Ludzie zgrzeszyli, to skryli się w krzakach, a Pan Bóg idzie i mówi, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? I my musimy też sobie postawić to pytanie, gdzie ty jesteś? Gdzie ty tak naprawdę jesteś? Dokąd idziesz? Jaki jest cel twojego wędrowania? Prawo Boże jest dane nam, ale bardzo mężczyźni podchodzą formalnie, tak bardzo zewnętrznie. Pan Jezus piętnował to, gdy czytamy kazanie na górze, widzimy, że Jezus mówi, nie wystarczy zewnętrznie tylko. Ale mówi, a ja wam powiadam, kto spojrzy na kobietę pożądliwie, już się dopuścił cudzołóstwa. Rozumiecie? Jest to takie dogłębna interpretacja prawa Bożego i ono nie jest przeciwko nam, ale jest dla nas. Dla nas. Prawo Boże jest naszą przestrzenią wolności, w której my możemy funkcjonować i żyć. Wiecie, zobaczcie, jak to jest w naszym życiu, jak bardzo jesteśmy zahamowani w naszych relacjach i w takim podążaniu, jak łatwo można być we wspólnocie kilka lat i właściwie stać w miejscu. I mówi się, wielbimy Pana, przychodzimy tutaj, jesteśmy w grupkach, ale jesteśmy tacy, taka otępiałość nasza, bo po prostu brak w nas takiego uzdrowienia wewnętrznego. My ciągle jesteśmy tak porąbani różnymi sytuacjami, że patrzcie, teraz mamy rekolekcję o uzdrowieniu wewnętrznym. Wiecie, jak trudno jest nieraz zdecydować. Ludzie się boją nieraz uzdrowienia, bo będzie to wymagało pewnej reorientacji, pewnej zmiany. Niedawno rozmawiałem z moim chłopakiem, homoseksualistą, który ma kontakt ze mną i po prostu przychodzi z tym problemem. I jest coś takiego jak odwaga. W Lublinie taka fundacja, która, że tak powiem, zajmuje się takimi sprawami i po prostu pomaga uzdrowić się po prostu. Jest to możliwe. I słuchajcie, ten chłopak boi się, bo jego życie by się zmieniło. Zmieniłoby się, bo on już tak wszedł, tak jest w tym, że po prostu on wymyśla tyle argumentów przeciw trudności, że nie może tam pojechać, nie może dodzwonić się czy coś, po prostu, ale on boi się. I w nas jest też ten lęk w różnych innych sprawach. Gdy po prostu mówimy, jedź na rekolekcję, to od razu masz ileś argumentów, bo boisz się tam jechać, boisz się, żeby coś zaistniało w pewnym twoim schemacie, po prostu by się coś przewróciło po prostu, byś zaczął musiał inaczej funkcjonować. To tak jak ten niewidomy od urodzenia, wiecie, to była katastrofa dla niego, gdy Pan Jezus mu otworzył oczy. Dlaczego? Bo musiał się wziąć do roboty, był żebrakiem, a raptem życie jego całkowicie się przemieniło. Nie mógł już rozumieć, to jest inny rodzaj życia. Ja mówię tak sobie, wiecie, ale to każda zmiana wymaga, wiecie, nowego, no właśnie, odbudowania, odnalezienia się w tej nowej rzeczywistości. Bardzo dużo mężczyzn ma problemy ze spowiedzią. Nie wiem jak wy, ale wiecie, to jest bardzo trudne. Ja dużo spotykam się jako misjonarz miłosierdzia właśnie z mężczyznami, którzy przychodzą, bo mają kłopoty i próbujemy jakoś to przezwyciężyć. To jest, wiecie, też brak pokory, lęk, takie nieradzenie sobie po prostu. I to tu wychodzi od razu wychodzi ojciec, rodzina cała, brak przebaczenia sobie. Słuchajcie, na tych rekolekcjach będziemy mieli dwie takie postacie, właściwie nawet trzy. Bo będzie Łazarz, który wyszedł z grobu. My mamy z grobu wyjść, wiecie, na tych rekolekcjach. Wyjdź z grobu. Każdy jest w jakimś grobie, siedzi. Ale też jest coś takiego, że my jesteśmy no jakoś tam funkcjonujemy, będzie Nikodem. Nikodem, który był pobożny i religijny, jakoś można powiedzieć, Sanhedryn, nie? Członek Sanhedrynu. A jednak Pan Jezus mówi, słuchaj, musisz się na nowo narodzić. Jak? Wiesz, to się nie mieści, bo wiecie, mamy sposób myślenia pewien i to nie mieści się w naszych standardach. Wreszcie będzie jawna grzesznica. Ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Wiecie, dlaczego my potępiamy innych? Dlaczego my osądzamy innych? Dlatego, bo sami nosimy w sobie piętno potępienia. I dlatego innych potępiamy. I właśnie uwolnienie od potępienia to jest uzdrowienie. To jest uzdrowienie. I to w różnych dziedzinach. To jest sprawa problemu alkoholu, hazardu, uzależnienia od różnych innych, jak sprawa, nawet od komórki, rozumiecie. Są tacy panowie, mężczyźni, nie tylko zresztą, ja mówię do nas, nie? Którzy muszą ciągle coś nadawać, coś pisać, rozumiecie. Komórka przed nim i on pyka po prostu coś tam, nie? Musi z kimś korespondować, takie, z kim ty? A tak puszczam. Muszę, nie? Słuchajcie, żyć w Duchu Świętym, to wejść w relację głęboką z Jezusem, przyjaźń z Jezusem. Najpierw my potrzebujemy przyjaźni. Już nie wierzymy nieraz w przyjaźń, bo może żeśmy się zawiedli, ale tak naprawdę ja pamiętam, spotkałem takiego księdza, starszego, który wszedł w relację ze mną, mnie wciągnął jakby. Ja byłem zalękniony, przestraszony, nieśmiały, intrawertyk. I on można powiedzieć, wziął się za mną, stał się moim mistrzem duchowym. Wiecie, jakie to jest trudne, a jednocześnie potrzebne, żebyś ty jako chłopak, mężczyzna, miał swojego mistrza duchowego. Nieraz to nazywamy kierownictwem duchowym. Kto z was ma? Prawdopodobnie nikt, bo boimy się. No właśnie, jeżeli masz, no fajnie, to dobrze, to idź. Ale ja wiem, jak moje życie uległo zmianie, jak ja zostałem wyciągany z pewnych moich takich zamknięć przez tego człowieka, który to robił w sposób taki niekonwencjonalny. Niezwykły bym powiedział. Ale to jest bardzo ważne, bo my uciekamy, boimy się. Jest nas dużo lęku. Tymczasem właśnie odwaga wyjścia, podjęcia pewnych odpowiedzialności. Mężczyzna odpowiedzialny, znajdźcie mężczyznę odpowiedzialnego. Oczywiście mówi się o odpowiedzialności i tak dalej, ale potem okazuje się, że my nie potrafimy być odpowiedzialni. Więc boimy się relacji też, boimy się relacji, jesteśmy poranieni w różnych układach. Mężczyzna rani mężczyznę najbardziej po prostu, taką pogardą nieraz, albo po prostu ci udowodni, że jesteś półinteligent po prostu, czy jesteś niedouczony, czy jakoś i to nas bardzo boli. Dlatego zamykamy się i patrzymy, i nieraz próbujemy podłapać kogoś na jego słabości i mamy haka na niego. I tak każdy wygląda za swojej barykady, patrzy na drugiego. Żyć w Duchu Świętym to przyjaźń z Jezusem, ale no właśnie, to wiecie, adoracja. Adorować. My myślimy, że my chcemy adorować dziewczyny, prawda? Dziewczyna, obiekt adoracji. Tymczasem właśnie masz odnaleźć Boga, wejść w nieskończoność i adorować Jezusa, rozpoznać Jego, a zaprzyjaźnić się z Jezusem. I mieć kierownika duchowego. Dobrze jest znaleźć takiego spowiednika, kierownika duchowego. Niesamowita sprawa. I wreszcie musisz odnaleźć modlitwę. Często panowie to modlą się bardzo schematycznie. Jak ktoś mówi pacierz i basta. Tymczasem musisz odnaleźć modlitwę jako rozmowę, a nawet powiedziałbym milczenie, czy no właśnie bycie z Panem. Bycie z Panem. Pamiętam, jak zapytali Jana Pawła II, jak on się modli. Mówił właśnie o modlitwie milczenia, że on jest. Jestem. Modlitwa Jezusowa. Bardzo bym wam polecał psalmy. Psalm pierwszy, to jest taki męski psalm. Przeczytajcie go sobie. To jest właśnie modlitwa właściwie mężczyzny. Błogosławiony mąż i tak dalej, nie? Mężczyzna. Polecałbym wam Księgę Mądrości Syracha. To jest lektura dla facetów. I świętego Pawła. Tam on po męsku pewne rzeczy nam wykłada. Nie polecam Koheleta. Oczywiście można czytać Koheleta, ale to trzeba by dobrze zrozumieć. W ogóle myślę, że sprawa jest ważna, abyście zaczęli się rozwijać intelektualnie. Może to robicie, ale jesteście rozwinięci w swoich dziedzinach takich naukowych, których studiujecie. Tymczasem ta przestrzeń inna jest niezagospodarowana, nie chcę powiedzieć dosadnie. I dlatego polecam wam, abyście szukali dobrych lektur, tak żeby po prostu rozbudzić w sobie pewną przestrzeń taką duchową, żeby po prostu, na przykład, no, mówisz, że jesteś człowiekiem wierzącym, że uwierzyłeś w Jezusa. Dobrze, fantastycznie. Pogłębiaj swoją relację z Jezusem, ale weź do ręki katechizm Kościoła katolickiego, powinieneś mieć i powinieneś spokojnie czytać i zastanawiać się, poznawać po prostu to, co jest przestrzenią chrześcijaństwa. O. Czy to robisz? Pytanie, czy to robisz? My to robimy w ramach naszej formacji tutaj, ale ty to powinieneś osobiście robić też. Polecałbym wam kilka książek i tak tutaj rzucę kilka haseł, bo za chwilę chciałbym, abyście spotkali się w grupkach i porozmawiali o swoim doświadczeniu męskości po prostu. Mianowicie uważam, że bardzo dobre są książki Mertona. Ja sam to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć. Jest taka książka, Siedmiopiętrowa góra, autobiografa tego człowieka. Niesamowita historia, potężna książka, ale jak warto to przeczytać, warto przeczytać. Wyznania świętego Augustyna, zapiski współwinnego widza Mertona, Nikt nie jest samotną wyspą. To są książki, które my często albo w ogóle już nie czytamy, panowie podobno w ogóle nie czytają, albo w internecie siedzą najwyżej. Natomiast jest ważne, aby czytać. Ja jeszcze taką książkę wam polecę. Trochę to będzie taka prowokacja. Mianowicie książka pod tytułem Lenistwo duchowe. Pod tytuł Smutek uśpionej duszy. Taki hiszpański kapłan, duszpasterz akademicki zresztą, tę książkę napisał. Po polsku jest, można sobie gdzieś znaleźć. Nawet w naszym kiosku widziałem ostatni egzemplarz. Dzisiaj tam byłem i stoi. Lenistwo duchowe, smutek uśpionej duszy. Lektura dla facetów. No, zobaczycie. Weźcie Pismo Święte, ale nie w tej chwili. List do Galatów, 5 rozdział. Cały ten tekst to właśnie mówi o walce, która się toczy w nas między ciałem a duchem. I po prostu uczynki według ciała tam są wymienione. To jakby to my jesteśmy. Ale tam jest powiedziane, że mają być owoce ducha w nas. My mamy w Duchu Świętym, mamy ukrzyżować, mamy być ukrzyżowani. Tak jak mówi święty Paweł, z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I uczynki według ducha to są te uczynki, które mają w nas kształtować charakter Jezusa Chrystusa. Tak, my mamy się upodobnić do Jezusa. Każdy z nas wewnętrznie, w Duchu Świętym. I w ten sposób Duch Święty będzie przez nas działał i to będzie, wiecie, ten charyzmatyczny wymiar naszego życia, działania, aktywności naszej. Duch Święty będzie przez nas działał. Tak jak dziewczyny mają Maryję i one mają się upodabniać do niej, bo to jest charakterystyka kobiety. Maryja jest i one, tak my po prostu mamy, oczywiście można mówić o świętym Józefie, ale ja mówię Jezus i on po prostu jest dla nas naszym mistrzem, przyjacielem. I gdy otwieramy się na Ducha Świętego, on nam pokazuje pewne przestrzenie. Sprawa na przykład pieniędzy, uzależnienie od pieniędzy naszych, od pracy, od seksu, powiedzmy pornografii, czy jakichś tam innych. To jest i wreszcie bardzo ważna jest pokora w tym wszystkim. Pokora. Bez pokory nie osiągniemy nic. Mam taką fajną książkę, którą pokażę wam. Papieża Franciszka, ostatnio wydana, Bóg szuka nas na marginesie. To są takie jego wypowiedzi i tak przeczytałem i pomyślałem, muszę wam to przeczytać. Trzeba pokory i umiejętności modlitwy, by nie zagłuszyć w sercu Słowa Bożego. Inaczej pojawia się ryzyko, że je zawłaszczymy i będziemy interpretować w myśl własnych interesów. I to wszystkim nam grozi. Wiecie? według, no właśnie, potrzebna jest pokora i umiejętność modlitwy. To jest życie w Duchu Świętym. I to jest to, że my jakby uwalniamy się od siebie i angażujemy się, potrafimy współpracować, potrafimy też być wyzwoleni. Bo wiecie, co jest naszym takim dążeniem ukrytym? Samowystarczalność i niezależność. I to jest nasz demon podwójny. Chcemy być samowystarczalni i niezależni. Każdy z nas. I to jest demon. I my musimy uznać, że jesteśmy zależni od Boga i że potrzebujemy, że nie jesteśmy po prostu samowystarczalni, że nie wystarczamy sobie. Potrzebujemy też drugiego człowieka. I ja to doświadczam jako ksiądz, gdy ewangelizuję, to idę z grupą ludzi, z ekipą, potrzebuję współpracowników. Was potrzebuję. Być współpracownikiem po prostu. Pamiętacie, jak Piotr łowił ryby, jak miał sieci napełnione? Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 7 werset. Tyle było ryb. Co zrobił? Na swoich wspólników. I oni mu pomogli, bo inaczej to by wszystko zmarnował. I potrzebujemy siebie. Lider nie może być osamotniony, a wszyscy mamy być liderami, rozumiecie? Wszyscy mamy się formować jako liderzy. I musimy mieć, Paweł miał swoich współpracowników. Tak jest w Kościele, że nie jesteśmy indywidualistami, którzy każdy sobie coś, ale mamy umieć ze sobą współpracować. Tworzyć jedną rzeczywistość. Po prostu angażujemy się na rzecz Królestwa Bożego. Napełniamy się codziennie Duchem Świętym i pracujemy dla Królestwa Bożego. I to jest najważniejsze w naszym życiu. Te wszystkie inne rzeczy, nawet jak będziesz pracował w jakiejś super ważnej jakiejś instytucji, będziesz prawnikiem, lekarzem, inżynierem, architektem, to tam właśnie masz być misjonarzem, tam masz być świadkiem Jezusa. I tam ma się rozprzestrzeniać Królestwo Boże przez ciebie. W Duchu Świętym. Oczywiście zakładamy, że jesteś otwarty na Ducha Świętego i wtedy nie będzie ani pieniądz twoim Bogiem, jakaś chciwość, żądza posiadania, ani kariera, chociaż może nawet będziesz jakieś tam miał stanowisko, ani też rodzina też może być takim twoim bożkiem. Praca, osiągnięcia, twórczość, no. Więc ciągle musimy nawracać się. Życie nasze ma być... Nie myśl, że już jesteś nawrócony. Być może już wszedłeś na drogę nawrócenia, a może jeszcze nie. Może ciągle jeszcze siedzisz tutaj we wspólnocie i ciągle jest jakiś status quo, rozumiesz? Taka statyczność twoja. To nam grozi, panowie. Statyczność pewna. My mamy mieć dynamizm. Mamy pozwolić się zdynamizować przez Ducha Świętego. I musimy iść do przodu. Więc zachęcam was do pewnego burzenia pewnych schematów i pewnych przyzwyczajeń, które są w nas. Tak zawsze było. Nie. Papież powiedział to nam, księżom, którzy siedzimy na plebaniach, rozumiecie, i mamy pewne funkcjonowanie, mamy ciągle rok liturgiczny i tak zawsze było, mówimy. Bo raptem ktoś przychodzi i mówi, może zróbmy inaczej. Nie, tak zawsze było. A właśnie ma być inaczej. Duch Święty rozsadza te schematy różne, te nasze przyzwyczajenia i ma nas poprowadzić, no właśnie, w takim kierunku, w którym będzie jakaś niespodzianka dla nas. Pozwólmy, żeby Duch Święty nami się posługiwał. I na tym chyba zakończę moje mówienie. Pamiętacie,